w różnych filmach fantasy, może bardziej science fiction, choć nie wiem, czym się te gatunki mają od siebie różnić, ale uznajmy, że to bardziej pasuje do filmów science fiction. Od czasu do czasu stykamy się z ideą tworzenia różnego rodzaju hybryd. Najczęściej są to dosyć brzydkie istoty, będące połączeniem jednej rasy z drugą rasą. I najczęściej wytwarza się w ten sposób potwory. Jest to też znane z mitologii i tak dalej. Jest tu mowa o tworzeniu czegoś, co wcześniej nie miało miejsca i czegoś, co powstało w wyniku połączenia czegoś. I efekt najczęściej jest bardzo brzydki. Ale Bóg zamierzył, by nastąpiło pewne niezwykłe połączenie między Nim a nami. Tak jest napisane w Słowie, kto łączy się z Panem, jest z Nim jednym duchem. I efekt nie ma być brzydki. Efekt ma przede wszystkim być wieczny. I efekt ma być taki, że w naszym wnętrzu pojawi się ten rodzaj szlachetności, ten rodzaj świętości, ten rodzaj mocy, ten rodzaj mądrości i miłości, do której nie bylibyśmy zdolni sami z siebie. Chrystus przyszedł, by zmienić wszystko. Chrystus przyszedł, by zmienić nas w inne istoty. Chrystus przyszedł nie po to, by dać nam tylko nową ideę. Nie przyszedł tylko po to, by dać nam nową filozofię. Nie przyszedł po to, by nam dać nowy kodeks moralny. Chrystus przyszedł po to, aby wpłynąć na to, kim i czym jesteśmy. Chrystus przyszedł, by przemienić nas wewnętrznie w istoty, którymi wcześniej nie byliśmy. Kiedyś Derek Prince użył pewnego określenia, które jest jak najbardziej uzasadnione i słuszne, aczkolwiek z powodów historycznych trochę trudno jest tym sformułowaniem się posługiwać. On powiedział, że Chrystus przyszedł, by zmienić naszą rasę, że przestaliśmy być ludźmi, że przestaliśmy być rodem adamicznym, a staliśmy się inną rasą, staliśmy się rasą Emanuela, rasą Chrystusową, ludźmi, którzy różnią się od wszystkich innych. I gdyby nie krążące wcześniej idee nadludzi, podludzi, czy też jeszcze wcześniejsze idee siedmiu ras w wykonaniu masonów, jak to oni rozpowszechniali, to być może łatwiej byłoby się posługiwać takim sformułowaniem. To, myślę, rodzi bardziej problem językowy niż w jakiś sposób zaciemnia sprawę, bo rzeczywistość jest taka, że sensem Ewangelii jest nasza przemiana i nasze połączenie z Chrystusem. Biblia mówi, kto łączy się z Panem, jest z Nim jednym duchem. Człowiek, który przychodzi do Chrystusa, może doświadczyć zbawienia tylko wtedy, kiedy Chrystus naprawdę przez wiarę zamieszka w jego sercu i kiedy nastąpi rzeczywiste połączenie. Chrześcijaństwo nie głosi nam tego, że powinniśmy uwierzyć w dzieło Jezusa dokonane 2000 lat temu i na tym zakończyć sprawę, pozostając niezmienionymi. Gdyby tak było, to by musiało znaczyć, że zbawienie dotyczy wszystkich bez względu i wszyscy będą zbawieni, albo nie dotyczy nikogo. Prawda jest taka, że poza świadomością dokonanego dzieła Chrystusa na krzyżu musi być też nasza osobista odpowiedź. Jezus powiedział, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Jezus nie powiedział, moja nauka jest drogą, prawdą i życiem. Nie powiedział nawet, moja Ewangelia jest drogą, prawdą i życiem. On nie powiedział, mój kodeks moralny jest drogą, prawdą i życiem. Nie powiedział żadnych z takich słów, które moglibyśmy uznać, że można je zastosować bez osobistego kontaktu i bez osobistej relacji z Chrystusem. On to wszystko skierował na siebie jako na osobę. Szczęśliwie Jezus nie powiedział nigdy, mój Kościół jest drogą, prawdą i życiem. To bardzo biblijne, nie przejmuj się, Agata. W Biblii jest mowa o snach proroczych. Byleby duchowo było. Więc spać można, kiedy głoszę, do momentu, aż się zaczyna chrapać. Więc to, co dzieje się, kiedy przyjrzymy się Ewangelii, to zauważymy, że nasze zbawienie jest ściśle uwarunkowane od naszego osobistego stosunku do Chrystusa, naszej relacji z Nim i naszego kontaktu z Nim. Można by było powiedzieć w ten sposób: nie ma zbawienia bez Chrystusa. Nie ma zbawienia bez kontaktu z Chrystusem. Wiele osób jest bardzo przejętych tym faktem i myśli sobie, czy ja kiedykolwiek spotkałem się z Chrystusem. Jeśli wyobrażasz sobie, że jedyna forma spotkania z Chrystusem jest taka, że Chrystus przychodzi, wywala tobie drzwi, a światłość wielka świeci za jego plecami, on mówi: oto jestem, ja zmartwychwstały, jestem alfą i omegą, przyszłem z tobą pogadać. To chcę ci powiedzieć, że tego typu spotkania z Chrystusem nie są jakoś strasznie częste. Ale spotkanie z Chrystusem w naszym duchu, w naszym sercu, w naszym wnętrzu, spotkanie z Chrystusem, które nas przemienia, jest czymś, co jest podstawą Ewangelii i jest czymś, co przydarzy się w życiu każdego człowieka, który zdecyduje się na to, aby Chrystusa do swojego życia zaprosić i aby dać Mu miejsce. Biblia w wielu różnych wersetach mówi o tym kontakcie z Chrystusem, który jest realny. My zwykle mamy dosyć duże poczucie realności doświadczeń naszych, które są doświadczeniami fizycznymi. Jeśli zderzysz się z kimś na ulicy, to masz poczucie, że się z nim naprawdę spotkałeś. Jeśli ktoś do ciebie zadzwoni i porozmawiasz z nim bezpośrednio, to masz poczucie, że masz kontakt z tą osobą. Ale w momencie, kiedy następuje pewnego rodzaju duchowe oddziaływanie, to poczucie realności tego w naszym zrozumieniu często jest o wiele mniejsze, aczkolwiek to, co duchowe, może mieć dużo większy wpływ na nas niż wszystko inne. Przed swoim nawróceniem naprawdę wiele bym zrobił, żeby niektóre rzeczy w swoim życiu zmienić. Przed swoim nawróceniem wiele bym zrobił, aby wydostać się z niektórych zniewoleń, w które weszłem na własne życzenie, z niektórych nałogów, w które wszedłem na własne życzenie. Podejmowałem też dramatyczne próby, podejmowałem walki, z których każda spełzła na niczym, dlatego że problem był częścią mnie. Dlatego że problem został tak we mnie wbudowany, jak wbudowane mamy w swoje ciało poczucie zimna i ciepła. Kiedy jest ci zimno, nie zaprzeczysz temu, kiedy jest ci za gorąco, też nie zaprzeczysz temu. Kiedy chce ci się pić, kiedy chce ci się spać, nie potrafisz uciec od tego, bo to jest część ciebie. Nie możesz oprotestować własnych potrzeb, dlatego że stały się częścią ciebie i próbując uciec od tych kwestii, próbujesz uciec od siebie. Wiecie, człowiek może obciąć sobie palec, ale trudniej wydobyć z siebie różne potrzeby, uzależnienia, różne rzeczy, które znalazły się głęboko w nas. Tego nie przepniesz nożyczkami, tego nie zrobisz w taki sposób. I ja zdawałem sobie sprawę pod koniec swego, że tak to ujmę, pogańskiego życia, zdawałem sobie sprawę z tego, że największym problemem w moim życiu jestem ja sam. Wiecie, czasami niektóre książki mają tak trafne tytuły, że samo przeczytanie tytułu już bardzo dużo mówi. Mogę wam podać dwa takie tytuły. Jeden tytuł to książka Johna Maxwella, która jest zatytułowana "Czasami wygrywasz, a czasami się uczysz". Ciekawe, nie? Już z samego tytułu można się czegoś nauczyć. Inny tytuł książki to jest książka dawnego gitarzysty zespołu Korn. On w książce, w której opisuje swoje nawrócenie, tą książkę zatytułował w taki sposób: "Zbaw mnie ode mnie samego". Ciekawe, nie? Już sam tytuł coś mówi. I to, czego człowiek najbardziej potrzebuje, szukając Boga, to potrzebuje zbawienia od tego, jakim jest. Zbawienia od tego, co stało się częścią naszego życia, co jest naszym wewnętrznym balastem, naszym wewnętrznym dowodem na to, że choćbyśmy nie wiadomo, jak bardzo się czuli jak orzeł, to balast w postaci pięknych stópek zabetonowanych w miejsce betonu powoduje, że się jednak nie wzniesiemy mimo tego poczucia, że jesteśmy orłami. Ale Chrystus przychodzi do nas po to, aby zbawić nas od nas samych, po to, aby wszystko to, co dla nas wydawało się niemożliwym do przeskoczenia, stało się możliwym. Zbawienie dotyczy nie tylko rozliczenia naszych dawnych win i anulowania tego, tak abyśmy nie zostali za to ukarani. Zbawienie w o wiele większym stopniu dotyczy przemiany, która nas spotyka i która staje się dla nas możliwa poprzez więź z Chrystusem. Zbawienie to sytuacja, w której Chrystus staje się częścią Twojego życia. Zbawienie to sytuacja, w której Chrystus przez wiarę zamieszkuje w Twoim sercu i może wpłynąć na każdą sferę w Tobie, jeżeli tylko chcesz Jego zbawienia w tych sferach w swoim życiu. Bóg może dotknąć każdego kawałka Ciebie, każdego kawałka Twojej obsesyjnej duszy, która być może gdzieś uwikłała się w coś i nie potrafi wyplątać się z czegoś. Zbawienie może dotyczyć naszych kompleksów, naszych pożądań, naszych uzależnień, naszych wszelkich złości, goryczy, bólu. Zbawienie dotyczy każdego kawałka naszej duszy, każdego kawałka naszego serca, każdego kawałka naszych emocji, każdego kawałka naszego ciała. Kwestia jest jednak taka, że bardzo często, nie rozumiejąc tej prawdy, ograniczamy zbawienie do jakiejś sfery w naszym życiu, decydując o tym, że zbawienie dotyczy tego, że jak umrę, to nie pójdę na potępienie, ale będę żył wiecznie z Bogiem. Tak, to jest najfajniejsza, najlepsza, najciekawsza rzecz w zbawieniu, bo gdybyśmy nawet przeżyli całe życie tutaj poniżej tego, co Bóg dla nas dał, to jednak najważniejsze jest to, żeby tam dobrze wylądować, bo tam będzie trwało w nieskończoność, a to tutaj, bez względu na naszą nieudolność, głupotę, porażki, będzie trwało tylko przez jakiś czas. Jednak Bóg zaplanował, by zbawienie dotknęło całej naszej istoty w całym naszym doczesnym życiu. I to my w dużej mierze decydujemy o tym, czy pozwolimy Bogu zbawiać nas od wszelkich naszych problemów tu i teraz, przemieniać nas głębiej, mocniej, bardziej. W Starym Testamencie jest pokazany pewien obraz. Prorok Elizeusz zorganizował szkołę proroczą, miał wielu uczniów i to byli różni ludzie. Niektórzy prorocy, których Eliasz szkolił, byli mało przewidujący. Jeden z nich poszedł i zaciągnął kredyt w lokalnym prowidencie, no, tudzież w jakiejś innej firmie. I okazało się, że za bardzo nie był zorientowany w sytuacji, bo niedługo później umarł. Niekoniecznie z powodu zaciągnięcia kredytu, ale ów uczeń prorocki umarł, zostawiając swoją żonę i dzieci w tragicznej sytuacji, bo nie dość, że nie mieli nic na swoje utrzymanie, to jeszcze odziedziczyli duży dług, który im zostawił mąż, który był tak nieprzewidujący jako prorok, że zostawił im ten dług umierając. Więc żona owego nieboszczyka poszła do Elizeusza, aby prosić go o pomoc. Elizeusz zrobił coś, co zwykle nie jest dobrze odbierane przez ludzi. Elizeusz zapytał, co masz? Elizeusz nie powiedział, to ja ci zaraz coś zorganizuję, ale on zapytał, co masz w domu? Ona powiedziała, nic nie mam, kompletnie nic nie mam. Jedyne, co mi zostało, to bańka oliwy i to jest wszystko. Nie mam kompletnie nic poza tym. Ta bańka oliwy nie znaczyła nic w porównaniu z długiem, który ona posiadała, ale Elizeusz powiedział jej tak, napożyczaj naczyń, małych i dużych, od wszystkich, tak dużo, jak tylko będziesz mogła. A później zacznij wlewać do nich oliwę z tej bańki. I tak długo, jak długo nie skończą się naczynia, tak długo nie skończy się oliwa. Więc owa kobieta pożyczyła różnych naczyń. Podejrzewam, że to były w większości różnego rodzaju dzbanki. Przechyliła bańkę, myśląc, czy czasem prorok nie ma problemu z własną bańką, ale kiedy go przechyliła, oliwa zaczęła lecieć. I nie kończyło się to. Wypełniła jedno naczynie, drugie, trzecie. W którymś momencie zaczęła mieć żal do siebie samej, że nie poprosiła o wannę od sąsiadów. I wypełniła wszystkie naczynia. Kiedy skończyły się naczynia, oliwa przestała się pomnażać. To jest ciekawe. To nie była zaczarowana bańka, w której nie kończy się oliwa. To była bańka, o której Bóg zadecydował, że nie skończy się w niej oliwa do momentu, aż skończą się naczynia dla tej kobiety. I bardzo często nasze oczekiwania w stosunku do tego, co mamy w Chrystusie i co Chrystus może wnieść do naszego życia, jest proporcjonalne do tego, jakie mamy oczekiwania względem zmian, które może do naszego życia wnieść. Problem tkwi w tym, że my w naszej ludzkiej naturze i w naszej ludzkiej psychologii mamy cały zestaw różnego rodzaju uraz, pretensji, obaw i wątpliwości, które sprawiają, że łatwiej nam jest trzymać tą bańkę z oliwą na półce z myślą, oby tylko oszczędzać jak najbardziej tą oliwę, żeby się nam nie skończyła, niż żeby ją zacząć wylewać do kolejnych sfer w naszym życiu. Człowiekowi łatwiej jest mieć pretensje do Boga za to, że coś w nim nie działa tak, jak działać powinno. Człowiekowi łatwiej jest powiedzieć: Boże, takim mnie stworzyłeś, takim mnie masz. To jest łatwiejsze, prawda? Niż powiedzieć: Boże, ale dziękuję Ci. Ja wiem, że to, co dałeś mi w Chrystusie, jest wystarczające, by również to zmienić. I to też się zmieni na pewno, bo Twoje zbawienie jest pełne. Przyjąć postawę wiary, przyjąć postawę oczekiwania jest o wiele trudniej niż przyjąć postawę pretensji, rozgoryczenia, niż przyjąć postawę, w której będziemy zachowywali się asekuracyjnie. Jest coś, co definiuje takie asekuracyjne zachowanie, samospełniające się proroctwo, które brzmi w ten sposób: nie oczekujcie, a nie będziecie rozczarowani. Ale w naszym życiu z Bogiem to nie jest dobry pomysł, aby iść w tym kierunku. W naszym życiu z Bogiem ważne jest to, aby nawet kiedy siedzisz na kupie gnoju, dojść do wniosku, że to całkiem dobre podłoże dla róż. W naszym chrześcijańskim życiu ważne jest to, aby wiedzieć, że Chrystus nie przychodzi do naszego życia tylko po to, by udowodnić swoją realność, by potwierdzić prawdziwość Ewangelii, a później pozostawić nas, abyśmy we wszystkim radzili sobie o własnych siłach. On chce wkraczać w każdą sferę naszego życia. I on do tego potrzebuje naszej współpracy. Gdyby ta kobieta nie pożyczyła tych wszystkich naczyń, ile oliwy by się pomnożyło? Nic. Na co ona by miała dowód? Na to, że oliwa się nie pomnaża. Bo oliwa się nie pomnaża. Nie miałaby żadnych oczekiwań, nie zrobiłaby żadnych kroków wiary, nie przyszłoby żadne rozwiązanie, byłaby przez cały czas w tym samym martwym punkcie. Ale owa kobieta zdecydowała się wierzyć i postępować w zgodzie z wiarą i zaczęła oglądać efekty tego. Sprzedała oliwę, spłaciła długi. Prawdopodobnie jej jeszcze sporo zostało. Jej sytuacja się zmieniła, dlatego że zrobiła krok wiary. Bardzo często człowiek siedzi ze swoim problemem i pretensjami do Boga, że ma ten problem. To jest zła postawa. Właściwa postawa. To jeśli masz problem, to wzbudź w sobie postawę wdzięczności z tego powodu, że Bóg ma rozwiązanie. To jest lepsze. Czym się różnili Mojżesz, Kaleb, Jozue od pozostałej części Izraela w okresie wyjścia z Egiptu? Przepraszam. Kiedy nie było wody, to czy nie było wody tylko dla całego narodu, a Mojżesz, Kaleb i Jozue mieli wody pod dostatkiem? Byli na tej samej pustyni, doświadczali tych samych braków. Znajdowali się w identycznej sytuacji, ale to, co działo się w ich życiu, to to, że Mojżesz postanawiał się modlić, a lud postanawiał narzekać. Jeśli masz problem i masz postawę, w której przyjmujesz takie fatalistyczne podejście, zaczynasz łapać doła, zaczynasz rozważać wszystkie negatywne scenariusze, zaczynasz mieć pretensje lub próbujesz się z tym jakoś pogodzić, to przyjmujesz postawę, jaką miał naród żydowski, wychodząc z Egiptu. Ale będąc dokładnie w tej samej sytuacji, możesz postąpić również jak Mojżesz. Możesz zacząć modlić się, możesz zacząć wierzyć. W końcu nasze przymierze jest przymierzem z Wszechmogącym Bogiem. I to jest ważne, bo kiedy patrzymy na historię owej podróży, owi Żydzi ciągle ginęli na pustyni, a Mojżesz był tym, który ciągle doświadczał odpowiedzi, ciągle doświadczał rozwiązania, ciągle doświadczał Bożego działania. Jeśli chcesz, by nic się nie zmieniło, spróbuj pogodzić się z sytuacją, w jakiej jesteś. Jeśli chcesz, by się nic nie zmieniło, zacznij mieć pretensje do Boga i do wszystkich innych za to, że jest tak, jak jest. To jest bardzo ciekawe, ale Żydzi mieli swoje pretensje tam na pustyni bardzo dobrze ukierunkowane. Oni mieli najpierw pretensje do Boga, a później wpadali na taki pomysł, że trzeba ukamienować Mojżesza. Coś im szło nie tak, więc ich rozwiązanie było wyrzec się Boga i zabić Mojżesza. Mojżesz się modlił i przychodziło rozwiązanie, nie tylko dla niego, ale przychodziło również rozwiązanie dla tych osób z tą buntowniczą postawą. Jednak człowiek w swoim chrześcijańskim życiu staje się tym szybciej dojrzały, nim szybciej rozumiemy, że to, do czego Bóg nas wzywa, to to, abyśmy na stałe przyjęli właśnie taką postawę, jaką miał Mojżesz. Bóg jest częścią mego życia. To On o tym zdecydował. Na pewno nie zrobił tego dla jaj. Na pewno nie zrobił, na pewno nie sprzymierzył się ze mną po to, by zostawić mnie w pół drogi. Na pewno nie sprzymierzył się ze mną po to, żeby poeksperymentować sobie. Ale kiedy zaprosił mnie do społeczności ze sobą, to dlatego, że postanowił, by ta podróż zakończyła się w możliwie najlepszy sposób, abym po drodze też miał jak najwięcej powodów do uwielbienia Boga. Wiecie, myślę, że wielu Żydów przeszło tą drogę, nie zwracając uwagi na żadne cuda, tylko przez cały czas zwracając uwagę na wszystkie trudności, w których byli. Tu nie było wody, tu nie było co jeść. Tu Egipcjanie gonili, tu brakło tego, brakło tamtego. Ja myślę, że bardzo wielu Żydów niemalże do końca tej podróży zbierało coraz większe powody do tego, żeby mieć coraz głębszego doła. Ale to, co działo się we wnętrzu Mojżesza, to, co działo się we wnętrzu Jozuego, to, co działo się we wnętrzu Kaleba, to było oglądanie czegoś zupełnie innego. Oni byli zachwyceni tym, że widząc największe możliwe problemy, przed którymi stali, widzieli, że Bóg zawsze działał. Jedni mieli zawsze problemy, a inni widzieli Boga, który zawsze rozwiązuje nawet największe problemy. Z osób, które powyżej XX wieku wyszły z Egiptu do ziemi obiecanej, wszedł tylko Kaleb i Jozue. To były wielkie tłumy. Nowe pokolenie, które wchodziło do Izraela, to nie było pokolenie starców, staruszek. To było pokolenie niezwykle młodych ludzi. Tam na pustyni umarło bardzo wielu starych, sceptycznie nastawionych ludzi, którzy mieli więcej dbałości o swoją własną wygodę i komfort niż o swoją wierność w stosunku do Boga. Kiedy nowe pokolenie wchodziło do ziemi obiecanej, to było wielu młodych ludzi, którzy nie pozwolili sobie na to, aby wychować się na wątpliwościach starego pokolenia. I wiecie, my jako chrześcijanie tutaj, my jako ludzie żyjący w XXI wieku, musimy uznać to jako fakt, że kiedy Chrystus pojawił się w moim życiu, to nie po to, aby się wycofać, nie po to, aby się ukrywać, nie po to, abyśmy resztę swego chrześcijańskiego życia skupili na udawaniu, że wszystko z nami w porządku. Wiecie, to jest ten rodzaj chrześcijaństwa, który mnie najbardziej drażni. Od czasu do czasu, kiedy widzę kogoś z takim plastikowym, amerykańskim uśmiechem i słyszę same poprawne słowa, myślę sobie, no tak, ta osoba się wychowała w poczuciu, że musi udawać, że jest wspaniale, cudownie i tak dalej. Ja na szczęście nie muszę udawać. Bywam zdołowany, miewam czasami dość, czasami jest całkiem fajnie. Nigdy nie czuję się zobowiązany do tego, żeby udawać. Uwielbiam Boga za to, co Bóg w moim życiu robi, a nie uwielbiam Boga, żeby poudawać, że wszystko jest w porządku. I nie sądzę, że nasze chrześcijańskie życie jest zobowiązaniem do tego, abyśmy byli takimi plastikowymi, udającymi ludźmi, że wszystko jest w porządku. Ale zostaliśmy powołani przez Boga po to, aby odkrywać Jego realność. Po to, aby odkrywać, że każdy problem, który napotkasz w sobie i każdy problem, który napotkasz w swoim życiu przed sobą, wcześniej czy później, jeśli decydujesz się na wierność w stosunku do Boga, na współpracę z Nim, zostanie rozwiązany. I wtedy masz naprawdę autentyczne powody, by Boga uwielbiać. Oczywiście, kiedy nasze rozwiązanie jest dopiero w drodze i jeszcze go nie widzimy, to nie znaczy, że Bóg jest mniej godzien chwały, czy jest mniej cudowny i wspaniały. Wtedy możemy wspominać to, co w naszym życiu zrobił do tego momentu, mając nadzieję i wiarę, że będziemy za chwilę oglądali kolejne zwycięstwo. Ale to od nas zależy, jaką postawę w sobie wyhodujemy i co może być podstawą do tego, abyśmy wiedzieli, że przyjmując postawę zaufania, nie mylimy się. Tą podstawą, której nie sposób zignorować, jest to, że Chrystus stał się częścią mojego życia. Chrystus stał się częścią Twojego życia. Chrystus przez wiarę zamieszkał w Twoim życiu. W Starym Testamencie wielokrotnie można było zetknąć się z tekstami w stylu nie nam, Panie, ale imieniu swemu oddaj chwałę. W Starym Testamencie mogliśmy spotkać się ze sformułowaniami typu Boże, unieś się przeciwko wrogom, którzy czyhają na Twoje dziedzictwo. Jesteśmy Bożymi dziećmi. Jesteśmy stworzeni do zwycięstwa. Jesteśmy ludźmi zbawionymi. Jesteśmy ludźmi, którzy zmierzają do wiecznego życia z Nim. Nie możemy spojrzeć na siebie i traktować siebie jak wiecznie zapomnianych sierot. Jeśli przyjmiesz taką postawę, To znaczy, że nie podstawiasz następnej bańki, do której Bóg może wlać z oliwę, którą postanowił wlać. Widzicie, zaufanie zawsze jest decyzją. Brak zaufania zawsze jest łatwiejszy, ale zaufanie jest decyzją, poprzez którą człowiek najmocniej, najgłośniej w duchowy sposób mówi Bogu: tak, naprawdę uważam, że jesteś godny wiary, godny zaufania. Naprawdę wierzę w Twoją dobroć. Naprawdę wierzę w Twoją prawdomówność. Kiedyś, lata temu, Andrew Womack uświadomił mi pewną rzecz w swojej bardzo dobrej książce pod tytułem Inny sposób modlitwy. Napisał coś takiego, że większość modlitw, które ludzie zanoszą do Boga, jest bluźniercza i dlatego nie wiąże się z żadną odpowiedzią. Jeśli usłyszy się same takie sformułowanie, od razu może się wytworzyć jakiś dystans wobec czegoś takiego. Jak to? No przecież modlitwa nam kojarzy się z bardzo pobożnym zachowaniem. Na pewno nikt nie staje przed Bogiem, żeby mu bluźnić. Ale wiecie co? Gdyby tylko zmienić tą sytuację i gdyby postawić dziecko wobec rodzica i zaobserwować, że dziecko zachowuje się w rozmowie z rodzicem tak, jak często my zachowujemy się w modlitwie do Boga, to wtedy zaczynamy rozumieć ten absurd. Wyobraźmy sobie Majkę, która przychodzi do Kamili i mówi: droga, najdroższa, cudowna, jedyna, wspaniała mamo, czy mogłabyś być tak dobra i sprawić, żebym dzisiaj, żeby mnie szlak nie trafił dzisiaj, żeby wszystkie problemy, które spotykają innych, mnie nie dotknęły. Czy ja w ogóle mogę liczyć na choć odrobinę Twojego zainteresowania, na choć milimetr Twojej łaski, na to, żebyś cokolwiek zrobiła w moim życiu, żeby pokazać, że Cię w ogóle obchodzę. Wiecie, że ludzie tak się modlą, prawda? Boże, zrób cokolwiek. Boże, ja już nigdy nie będę Ciebie o nic nie prosił. Mamo, daj mi tą jedną kanapkę. Ja już nigdy nie będę głodna. Obiecuję. Wyobrażacie sobie coś takiego? To by naprawdę była strasznie żenująca, komiczna sytuacja. Dlatego, że żaden rodzic nie chciałby być przedstawiany przez prośby i formy próśb swoich dzieci jak psychopata, jak ktoś pozbawiony serca. My często modlimy się do Boga jak do Stalina. Liczymy na to, że być może w jakimś kosmicznym kaprysie zechce na chwilę być łaskawy. Tak w drodze kompletnego wyjątku i zapomnienia. Rozumiecie, co mówię? Gdzieś w naszych modlitwach często jest coś takiego, jak gdyby Bóg z natury był obojętny, z natury był nieczuły, z natury byśmy go nie obchodzili, z natury nie chciałby w ogóle angażować się w nasze życie. A my swoim terroryzowaniem emocjonalnym w modlitwie powinniśmy sprawić, żeby poczuł przez chwilę poczucie winy i zapomniał o swojej postawie i jednak mimo wszystko, mimo tego, jaki jest normalnie, zrobił coś dobrego. Rozumiecie teraz, o co chodzi w tym, że większość modlitw wynika z bluźnierczej postawy? Bardzo często człowiek zakłada nieczułość, brak zainteresowania, brak ochoty działania Boga w naszym życiu, Jego obojętność w stosunku do nas. Jeśli masz takie założenie, jeśli masz takie postawy, to jest mniej więcej tak, jakbyś przyszedł do kogoś, od kogo coś chcesz, plunął mu w twarz, odszedł i zastanawiał się, czy zrozumie, o co chodzi. Teraz niech kombinuje. Rozumiecie? Nie chcielibyśmy być tak traktowani. W momencie, kiedy następują nieporozumienia między ludźmi, często mówimy: ale powiedz mi konkretnie, o co ci chodzi, bo ja nie rozumiem. Widzę, że masz do mnie pretensje, tylko nie wiem za co. Ale często w modlitwach dzieje się coś bardzo dziwnego. Jezus, kiedy stanął przed niewidomym, i podejrzewam, że Jezus wiedział, że stoi przed niewidomym, zapytał go, co chcesz, abym ci uczynił? Dlaczego Jezus pyta niewidomego, dlaczego najsłynniejszy uzdrowiciel w tamtym czasie znajdujący się w Izraelu, pyta niewidomego, co chcesz, abym ci uczynił? Ja wam powiem, dlaczego pyta, bo chcę usłyszeć odpowiedź. Bo chcę wiedzieć, z kim ma do czynienia. Jezus znajduje się w koło sadzawki Jezus przyszedł do sadzawki, przy której często miały miejsce uzdrowienia. Pyta człowieka, czy chcesz być zdrów? Wiecie, co ten człowiek odpowiada? Najprostsza odpowiedź byłaby tak lub nie. On nie odpowiada. On mówi, Panie, nie ma człowieka, który by mnie wrzucił do wody, kiedy woda się poruszy. On zaczyna opowiadać o swoich problemach. Jezus pyta, czy chcesz być uzdrowiony? On mówi, że nie ma czym dojechać do sadzawki. Zamiast odpowiedzieć na pytanie. Jezus mimo wszystko uzdrawia go, ale w tych sytuacjach jest pokazana kwestia naszych postaw. My bardzo często, kiedy przychodzimy do Boga, to zamiast jasno w zaufaniu i w szczerości powiedzieć Mu, z czym do Niego przychodzimy, przychodzimy do Niego z takim pretensjami. Boże, a czemu nigdy w moim życiu niczego takiego nie robisz, jak w życiu innych? Boże, a czemu ja zawsze mam być gorszy? Bardzo często gdzieś jest postawa, która mówi coś, co wcale nie jest właściwe przed Bogiem. Andrew Womack któregoś dnia opowiedział o czymś takim. Modlił się o przebudzenie. To było dawno, dawno temu. Modlił się o przebudzenie i w którymś momencie usłyszał samego siebie, jak mówi do Boga. Boże, gdybyś chociaż w połowie kochał tych ludzi tak jak ja. Wtedy zaczął rozumieć, kiedy sam siebie usłyszał, kiedy usłyszał, jak jest to komiczne i głupie, to dopiero wtedy zrozumiał, jak wiele niewłaściwych postaw ma w środku, których jednak nie wyraził słowami, dlatego że staramy się trzymać pewnej kultury, pewnej klasy w swoich zachowaniach. Ale kiedy to wyszło z jego ust, kiedy sam siebie przyłapał na tego typu sformułowaniu, od razu pomyślał sobie, że przecież to jest kompletnie nielogiczne i bluźniercze. Przecież on nigdy nie mógłby mieć większej miłości w stosunku do tych ludzi niż ma Bóg. Ale ma założenie, że Bóg nie działa w taki sposób, jak on sobie wyobraża, że powinien działać, z tego powodu, że pewnie Bogu brakuje miłości i motywacji. Szybko zmienił swój kierunek modlitwy i zaczął modlić się w sposób zupełnie inny. Zaczął mówić, Boże, dziękuję Ci za całą Twoją miłość, za całą Twoją łaskę, za dokonane dzieło Chrystusa na krzyżu, za każdego z tych ludzi. Panie, dziękuję Ci za Twoje zaangażowanie, za Twoje decyzje, za Twoje dobre plany. A teraz chcę być częścią tych planów. Chcę w tym współuczestniczyć i być przez Ciebie używany do tego, aby Twoja wola się zrealizowała. I to był właściwy kierunek modlitwy. Bóg ma pomysł na każdą sferę w naszym życiu. Bóg ma pomysł na każdego Goliata w Twoim życiu. Bóg ma pomysł na to, jak wejść w wszystkie ciemne zakamarki Twojej osobowości, jak wejść we wszystkie ciemne zakamarki Twojego życia, jak dotknąć Ciebie w odniesieniu do wszystkiego, w czym potrzebujesz Jego łaski, Jego pomocy. I Bóg to zrobi. ale on potrzebuje królewskiego zaproszenia. On potrzebuje, by zapraszać go w sposób, który będzie otwierał mu drogę, a nie zatrzaskiwał mu przed nosem drzwi z pretensjami. Wiecie, odbywamy wiele różnych rozmów. Jako osoba zaangażowana w służbę od ponad 25 lat, odbyłem ogromną ilość rozmów z najróżniejszymi osobami i bardzo często widzę, że to, co powoduje, że nasza relacja z Bogiem nie jest właściwa, to to, że do braków, jakie są w naszym życiu, dokładamy pretensje, rozgoryczenie, rozczarowanie. Do braków, jakie mamy w życiu, dokładamy gorycz i często można by było powiedzieć, mamy focha na Boga. Tak, ja wierzę w Ewangelię. No ale co ja zrobię, jak Bóg w moim życiu nie chce tak działać? Wiecie, jest cała armia zabawnych ludzi, którzy chętni byliby uświadamiać mi, że jest coś niewłaściwego z moją modlitwą o uzdrowienia. Jak ty tak możesz w ogóle działać? No, zobacz, w Biblii jest napisane, że kiedy Jezus się modlił, to wszyscy byli uzdrowieni. To chyba jest niebiblijne, co ty robisz. Ja mówię, wow, rozumiem, że jak ty się modlisz, to wszyscy są uzdrowieni. No nie, nie, ja tego nie robię. Dlaczego tego nie robisz? No ja nie mam tego daru. Ja mówię, a widziałeś kiedykolwiek jakieś uzdrowienie pod swoimi rękoma? Nie, nie, nigdy w życiu. Bóg mnie tak nie używa. Aha, czyli ja to robię i mam jakieś efekty i to jest źle. Ty tego nie robisz, nie masz żadnych efektów i to jest dobre. Jakby Bóg chciał przeze mnie działać, to wszyscy byliby uzdrowieni. Ja mówię, wiesz, no to jest fajne, co mówisz, ale problem jest taki, że Biblia mówi, że Bóg chce używać wszystkich wierzących. Więc nawet jeśli nie jestem w najlepszym miejscu, to jestem o krok dalej od ciebie. Bo ja robię cokolwiek, a ty nie robisz nic. Jeszcze do tego mnie krytykujesz. Ale jest cała armia ludzi, którzy są dumni ze swojej bezowocności i mają pretensje do cudzych owoców. Są dumni z tego, że nic nie robią i mają pretensje do innych, którzy coś robią. Jest coś w naszej ludzkiej postawie, co sprawia, że przyjmowanie takich negatywnych postaw jest o wiele łatwiejsze niż przyjmowanie postaw, których Bóg od nas oczekuje. On chce, byśmy wzrastali w ufności. On chce, byśmy oglądali kolejne małe zwycięstwo i kolejne małe zwycięstwo i kolejne małe zwycięstwo i kolejne trochę większe zwycięstwo i kolejne trochę większe zwycięstwo. Bożym zamierzeniem jest prowadzić nas z zaufania w zaufanie, z wiary w wiarę, głębiej, dalej. Jeśli nie zrobisz pierwszych kroków, dlatego że brakuje ci ufności, to co będzie z twoją ufnością, kiedy staniesz przed potężnymi wyzwaniami? Nie będzie tego. Chrystus postanowił wejść do naszego życia, spleść się z naszym wnętrzem, stać się częścią nas, przyniósł wraz ze sobą moc do zwycięstwa nad każdym grzechem, nad każdą ciemnością, nad każdym zniewoleniem. Przyniósł nam moc do zwycięstwa nad każdą chorobą. Przyniósł nam moc do zwycięstwa wobec wszelkich złych okoliczności, w których się znajdujemy. I On to ze sobą ma. On jest tą bańką oliwy w twoim domu, która się nie skończy tak długo, jak długo będzie przechylana i jak długo będziemy mieli oczekiwania, że Boży olej będzie płynął do tych sfer naszego życia. Jeśli nic nie oczekujesz, nic nie otrzymasz. Jeśli masz pretensje, nic nie otrzymasz. Jeśli pielęgnujesz w sobie kompleksy, rozgoryczenie, rozczarowanie, nic nie otrzymasz. Możemy siedzieć w nieskończoność zdołowani i nie podejmować żadnych kroków, a Bóg nie będzie nam w tym przeszkadzał. Ale Bóg wyzywa tych, którzy Mu uwierzą. Wiecie, Abrahamowi było bardzo fajnie w miejscu, w którym był. Mezopotamia w tamtych czasach to był, mój Boże, współczesny Nowy Jork. Jemu było tam dobrze. Ale Bóg przyszedł i powiedział: wyjdź stąd. Bóg mu nawet nie powiedział, gdzie ma iść. Powiedział tylko, że ma wyjść z tego miejsca. Bóg mu nie powiedział: wyjdź z tego miejsca, a za chwilę będziesz w fajniejszym miejscu. On nie powiedział: zróbmy zamianę. Zamienimy to, co masz, na coś jeszcze fajniejszego. Ale Bóg przyszedł i powiedział: opuść to, co masz. On wiedział, co ma i nie wiedział, gdzie Bóg go ciągnie. Ale poszedł. Życie chrześcijańskie nie jest możliwe bez zaufania. Życie chrześcijańskie nie jest możliwe w momencie, kiedy nie mamy tego głębokiego, mocnego przeświadczenia o tym, że Bóg pragnie naszego dobra bardziej, niż my moglibyśmy zabiegać o Jego osiągnięcie. Bóg chce w Twoim życiu zrobić coś, co sprawi, że obecność Chrystusa zacznie być widoczna dla wszystkich innych. Często, kiedy ludzie się nawracają, to inni wiedzą tylko tyle, że o, zmienił wiarę. I to jest wszystko, co można powiedzieć o tych ludziach. Odbiło mu kompletnie, pić przestał. To często nawrócenie człowieka w spojrzeniu innych ludzi na niego kończy się właśnie na czymś takim. Ale Boży zamiar dotyczący nas jest zupełnie inny. Boży zamiar jest taki, by wszyscy, którzy nas znają, mogli powiedzieć: w jego życiu jest coś nie tak. Nie wiem, ale to chyba Żyd, bo wygląda na to, że chronią go jacyś dziwni. Ciągle mu się powodzi, ciągle doświadcza jakichś różnych rzeczy, a kto się nie zwróci o pomoc, to też potrafi zawsze zadziałać. Skąd on to wszystko wie? Co to za moc, która przez niego działa? To są rzeczy, które ludzie niewierzący powinni mieć w swoich głowach, kiedy myślą o nas. Powinni się zastanawiać, o co z tym chodzi. Dlaczego był chory, nieuleczalny, a jest uzdrowiony? Dlaczego, nie wiem, był alkoholikiem, narkomanem, a dzisiaj nie ma z tym najmniejszego problemu? Dlaczego miał takie problemy, a dzisiaj ich nie ma? Dlaczego osoby, o które się pomodli, są uzdrowione? Dlaczego wydaje się być kimś, kto ciągle zwycięża? Kimś, w życiu kogo jest obecny Bóg? Chrystus chce pokazać się światu poprzez ludzi, którzy do Niego należą. Chrystus chce pokazać się innym poprzez Ciebie i pociągnąć innych do siebie poprzez to, co dzieje się w Twoim życiu. Chrystus przyszedł, aby się z nami związać. I Chrystus przyszedł, abyśmy my zadbali o to, aby stał się On widoczny. Ufaj w każdej sprawie. Dąż do zwycięstwa w każdej kwestii. Niech Boże zbawienie zacznie przepełniać Ciebie i wystawać z Ciebie tak bardzo, aby inni przychodzili do Ciebie jak w mroźnej okolicy do ogniska, żeby się ogrzać. Wierzący ludzie powinni być w tym świecie sygnałami i drogowskazami dla innych. Powinniśmy rodzić w ludziach świadomość tego, że posiadamy coś realnego. Nie, że posiadamy nową ideę, filozofię, nowy kodeks moralny. To wszystko są tylko dodatki do prawdziwego życia chrześcijańskiego, bo prawdziwym życiem chrześcijańskim jest Chrystus w was. Chrystus, który jest obecny i Chrystus, który chce przez nas działać. Czy Chrystus, który jest w tobie, ma mniejszą moc niż Chrystus, który jest opisany w Ewangelii? No właśnie. Ale czy to, co się dzieje na co dzień w naszym życiu, wygląda tak samo, jak jest opisane w Ewangelii? I co możemy w tej sprawie zrobić? Możemy podjąć bezczelną decyzję. Wbrew wszystkiemu będę ufał. Im trudniejsza sytuacja, w tym mocniejszy sposób zaufam. W tym większy sposób będę Bogu pokazywał, Ty jesteś dla mnie bardziej wiarygodny niż wszelkie okoliczności, których doświadczam. To Ty jesteś źródłem prawdy, a nie problemy są źródłem prawdy. Któregoś dnia pewien kaznodzieja, przejeżdżający przez Norwegię, zobaczył zbiegowisko ludzi. Zginął 6-letni chłopiec. Wpadł pod samochód, ten samochód przejechał przez niego w taki sposób, że ciało było w kawałkach. Leżał przy drodze. Stała tam policja, już ktoś z lekarzy tam dotarł. Ale droga była zablokowana. Ów kaznodzieja wyszedł, spojrzał na to dziecko i powiedział: mój Bóg jest wszechmogący. On potrafi nie tylko wskrzesić człowieka, ale też poskładać go z kawałków. Zaczął się modlić i na oczach wszystkich tych ludzi te wszystkie kawałki ciała zaczęły wracać na swoje miejsce. Po chwili ten chłopak wstał. Gdzieś do końca lat 60. był policjantem w Norwegii. Bardzo znana postać. I wielu ludzi było świadkami jego wskrzeszenia. Tam było niezłe zbiegowisko osób. Bóg jest wszechmogący. To, co dla nas wydaje się niewyobrażalne, to, co dla nas przerasta możliwości tego, co jest do zrobienia, dla Niego jest bardzo proste. Ale czego Bóg poszukuje? Jezus powiedział pewnego dnia przypowieść na temat modlitwy i zakończył ją tymi słowami: ale czy Syn Człowieczy znajdzie zaufanie, gdy przyjdzie? Znajdzie wiarę, gdy przyjdzie? Wiecie, czym powinni się cechować ludzie wierzący? Wiarą. Wiarą, że rzeczy niemożliwe nie istnieją. Dla Boga wszystko jest możliwe. Bóg zaplanował dla każdego z nas, abyśmy chodzili w Jego świetle, w Jego ponadnaturalnej mądrości, miłości, mocy. Problem tkwi w tym, że musimy wykluwać się do tego życia w wyniku własnych decyzji. Nikt za Ciebie nie będzie napełniał się Słowem, nikt za Ciebie nie będzie się modlił. Nikt za Ciebie nie podejmie decyzji o tym, żeby zamiast zakląć się czyście w danej sytuacji, powiedzieć: ale chwała Bogu, mam Boga, który się o mnie troszczy, który mnie kocha i nie mam żadnego powodu, by się denerwować. Niech se diabeł obgryza paznokcie aż po same łokcie, ale ja denerwować się nie będę. To już nie ze mną. Łapiecie, co chcę powiedzieć? Mamy prawo do tego, by przyjąć zupełnie odwrotne postawy. Derek Prince dwa razy w życiu chorował na raka. Pierwszy raz poddał się operacji, miał raka skóry. Rak został usunięty z jego skóry. Przez cały czas służył Bogu. Modlił się o uzdrowienia, wypędzał demony. Działy się najróżniejsze dziwne rzeczy. Pod koniec swojego życia znowu zachorował na raka. I to był dosyć bolesny problem, miał raka prostaty, nie poddał się operacji, długo odczuwał straszne bóle. W takim stanie przyjechał Indie, Pakistan, prowadził spotkania dla wielu tysięcy ludzi, oglądał dziesiątki osób, które były uzdrawiane ze ślepoty, widział ogromną ilość głuchoniemych, którzy w jednym momencie byli uzdrawiani. Na niektórych jego spotkaniach w krajach islamskich było po 15 tysięcy ludzi. Tam jak ktoś głosi Ewangelię, to od razu chcą go zabić. Więc im większy tłum masz, tym większe masz powody do strachu, a nie do entuzjazmu. Derek Prince przebrnął przez wiele krajów, głosząc Ewangelię, będąc osobą cierpiącą i schorowaną. I został uzdrowiony. On nie schował się i nie powiedział, to nie ma sensu, dlatego że jest ze mną coś nie tak. Ale miał zupełnie inną postawę. Dzisiaj to my decydujemy o tym, jakie postawy nosimy w swoim wnętrzu. Jeśli chcesz być zwycięzcą dla innych, jeśli chcesz zwyciężać i przynosić Boże błogosławieństwo do życia innych, spójrz na swoją postawę, spójrz na to, w jakim miejscu jesteś, dlatego że Bóg nas nie pozostawił. On często nie został przez nas we właściwy sposób wprowadzony do naszych problemów. Ale to nie jest tak, że On nas zostawia. Jezus pyta, czy znajdę zaufanie, czy znajdę wiarę. Jeszcze raz, żeby podsumować wszystko, o czym mówiłem. On jest obecny w twoim życiu tak jak ta bańka oliwy. Ta oliwa się nie skończy. Płynie we wszystkie sfery, które są otwarte przez zaufanie, poprzez wiarę. Tam, gdzie król jest zapraszany jako król, przychodzi jako król. Ale tam, gdzie witają go pretensje, tam, gdzie wita go foch, tam, gdzie witają go postawy, których on nie chce w stosunku do siebie, ani na nie nie zasługuje, tam Bóg trzyma się z daleka i czeka na moment, w którym postanowimy zaprosić go we właściwy sposób również do tych kolejnych sfer. Bóg nie znikł, nie stracił mocy, jest obecny w twoim życiu i chce działać, ale chce też naszych właściwych postaw. Biblia mówi, że nieustannie wodzi oczyma po powierzchni ziemi i szuka tych, którzy mu chcą służyć z całego serca. Jego oczy przepatrują codziennie ziemię, codziennie przez chwilę padają również na ciebie i Bóg patrzy, jaką masz postawę, dlatego że On chce w twoim życiu działać głębiej, mocniej, bardziej, ale to my otwieramy mu drzwi. On się nie włamuje do naszego życia. Ten sam Jezus w taki sam sposób, tak jak 2000 lat temu, chce działać w twoim życiu tu i teraz. To chyba wszystko, co na dzisiaj mam do powiedzenia. I chciałbym, żebyśmy taką postawę przyjęli względem Niego, żebyśmy to też zakodowali w środku. Wiecie, ja pamiętam, jak kiedyś rozmawiałem z pewną kobietą, która miała masę pretensji w stosunku do Boga i mówiła, jaki On jest, a czemu On tego nie zrobił, a tamtego, bo przecież wiedział. Ja w końcu do niej mówię, słuchaj, ale Bóg to nie jest twój mąż. Ja rozumiem, że możesz, kiedy czujesz się źle, mieć potrzebę wyżycia się emocjonalnego na swoim mężu i być może on z poczucia winy coś zrobi, żeby cię uspokoić. Ale Bóg to nie jest twój mąż. Bóg to jest twój Pan. I zachowuj się w stosunku do Niego tak, jakbyś rozumiała swoją pozycję. To nie jest człowiek, którego można postawić do kąta, ale to jest Bóg, którego trzeba potraktować jak Boga. I jeżeli przybijasz do Niego w pozycji równości, to za chwilę będziesz traktować Boga w pozycji niższości. Bóg nie wejdzie w taką konwersację z tobą. Nie zareaguje na to, co robisz. Zostawi cię z twoją głupotą. I będziesz mogła modlić się do swojej głupoty tak długo, jak chcesz. Ale to nie jest Bóg. To jest tylko twoja iluminacja czegoś, co powinno mieć miejsce. Prawdziwy Bóg jest kimś, przed kim musimy się uniżyć. Jest kimś, kogo zwierzchność nad nami musimy uznać w każdym aspekcie. Jeśli wydaje ci się, że masz rację, a Bóg nie ma racji w jakiejś sprawie, to chcę ci coś powiedzieć. Na 100% się mylisz. Musimy uniżyć się przed Nim zawsze i musimy wykazywać się względem Niego zaufaniem, jeśli chcemy widzieć Jego działanie naprawdę w naszym życiu. Dobra, na tym zakończę. Amen.